Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast późno popołudniowo-piątkową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Państwu w przestworzach dzięki nam. Już tydzień temu zapięliśmy pasy i okazuje się, że sukcesy polskiego przemysłu lotniczego w międzywojniu dla części z Państwa są zaskakujące, ale tu w naszej części Europy można było zobaczyć samoloty, prawda, produkowane w Lublinie.
Tak, zaprezentowaliśmy Wam, tak, jak Paweł wspomniał, z Lublina, z Warszawy, Rzeszów, Mielec, samoloty.
Biała Podlaska,
bardzo dobrze, Paweł, bardzo dobrze. Pamiętajmy, że tam wyprodukowano najwięcej polskiej konstrukcji samolotów. Żeby było jasne, słuchajcie, my też nie koloryzujemy, tylko mówimy o tym, że na przykład te samoloty były, jak zobaczycie, jak powstawały, no były naprawdę uznawane za najnowocześniejsze na świecie i z tego możemy być dumni, ale no niestety w 1939, co wspomnieliśmy w poprzednim podcaście, no było w ten sposób, że no trzeba było już mieć inne samoloty, nowsze.
A myśmy ich nie mieli,
tylko na gwałt zamawialiśmy, bo to były, no niestety, tak kraje, jak mu materii staje, i jeśli się na przykład zafiksowaliśmy na jakiś projekt, to potem był problem, żeby podgonić, tak? Były takie czasami u nas niestety ślepe uliczki, plus no właśnie, tak jak podkreślam, że lepszy sprzęt był eksportowany. I teraz przyjrzyjmy się w tym naszym podcaście, pokażemy Wam, jak nasze samoloty zdobywają zainteresowanie rynki krajów bałkańskich, przepraszam, a ich eksport, budowanie też warsztatów w tych krajach, bo kupują od nas licencje na produkcję, no to się robi koło zamachowe polskiego przemysłu lotniczego. Więc win-win sytuacja.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Pamiętacie, opowiadaliśmy Wam o Puławskim, więc zaczniemy od jego prototypu PZLP-1, który został oblatany w 1929 roku i zademonstrowano go po raz pierwszy publicznie przed delegacją lotnictwa Królestwa Jugosławii w Warszawie 10 listopada 1929 roku. Na czele delegacji stał Dušan Simović, generał, który był dowódcą lotnictwa i który przeszedł do historii Jugosławii, ponieważ dokonał zamachu stanu 27 marca 1941 roku, bo sprzeciwił się wtedy, jak pamiętacie, została Jugosławia, przystąpiła do osi. Tak naprawdę
Ludzie wyszli na ulicę,
masowe protesty. Tak, no. Bolje grob, czyli lepiej grób niż niewola, bolje rat nego pakt, lepiej wojna niż pakt. No i no niestety mieli wojnę, klęska, to było, no nie, można powiedzieć, bez sensu, tak, bo Jugosławia, jak spojrzymy na mapę, była położona w bardzo nieciekawej sytuacji geopolitycznej ze względu na sukcesy Niemców i po drugie, te warunki były dla niej naprawdę korzystne, tego przystąpienia do paktu osi, no ale jest zamach stanu i on został wtedy premierem. Jest symbolem tego zamachu stanu. Był, spodobał mu się bardzo samolot, potem został oblatany kolejny prototyp i następnie ten prototyp wzbudził, prawda, bo znowu zainteresowanie też Rumunia, Jugosławia, Grecja, Turcja, jak widzimy bardzo Bałkany, Estonia i Łotwa też trochę, i jeden z polskich pilotów wziął na nim udział w międzynarodowym konkursie samolotów myśliwskich w Bukareszcie. I tam, słuchajcie, to była pierwsza międzynarodowa prezentacja tej udoskonalonej wersji i to był wielki sukces, bo to był taki konkurs, że to polegało na tym, że firmy przywoziły swoje prototypy, samoloty, żeby no, zdobyć klientów. Więc rozgromiliśmy i samoloty angielskie, w tym Bulldoga, bo takim jeden miał pseudonim, francuskie, holenderskie, czechosłowackie, niemieckie, czyli po prostu światową czołówkę.
Wielki prawdopodobnie sukces. Ceną też tam...
Też była korzystna cena do jakości, bardzo. Potem zaprojektował P6, kolejny samolot zaprojektował Puławski i tym razem na, to też było tak, jak salony samochodowe, no to salony lotnicze. Na 12. salonie lotniczym w Paryżu został pokazany. Bardzo się podobał, bo to właśnie konstrukcja kadłuba, polski płat i to jest tak, że został uznany za najnowocześniejszy samolot myśliwski na świecie. Takie były opinie ekspertów. Pamiętajcie, że no tak było to coś takiego, że jak wprowadziliśmy ten P-7, to będzie ten kolejny do naszych sił lotniczych, no to wszystkie samoloty, to były te samoloty myśliwskie i byliśmy pierwszą, ja nie żartuję, siłą powietrzną na świecie, która miała tylko samoloty wykonane z metalu. Byliśmy pierwsi na świecie, tak? Więc naprawdę to było coś bardzo nowoczesnego i znowu, gdzie demonstrujemy, prawda, po Paryżu, lecimy do Belgradu i pokazujemy w Belgradzie. I oczywiście zainteresowanie wyraża kilka państw, znowu Bałkany, Grecja, Jugosławia, Rumunia, a oprócz tego Estonia, Szwajcaria, Portugalia. Jak spojrzymy na, byśmy zrobili taką mapę wszystkich państw, które wyrażały jakiekolwiek zainteresowanie naszymi produktami lotniczymi, tak, samolotami, taki piękny eufemizm, produkt lotniczy, co pan sprzedaje, no to naprawdę to jest bardzo szeroki zakres, bo tutaj będziecie mieli na przykład Iran, i Egipt, Japonię i tak dalej, szeroko. My akurat opowiadamy o Bałkanach też z tego powodu, że tam się bardzo chcieliśmy pokazać i to było część tej naszej polityki właśnie międzymorskiej, Morze Czarne, Bałtyckie, żeby tam być obecnym. I oprócz tego, no, okazało się, że te kraje kupują od nas, jak zobaczycie, sporo tego sprzętu. Więc kolejny prototyp, bo my szukaliśmy, cały czas nie poszedł do produkcji ten samolot, tylko Puławski budował kolejne prototypy, pokazywał go światu i rosło napięcie i apetyty. No więc samolot P7 został wysłany w tak zwanych takie grupowe loty pokazowe, prawda, do Bukaresztu i do Belgradu. No i oczywiście tutaj i Portugalia, Szwecja, Rumunia, Turcja i Grecja, Jugosławia, jesteśmy zainteresowani. Taki lot spektakularny, reklamowy, to był do Belgradu, który przeprowadził wówczas dowódca lotnictwa generał Ludomił Rajski. Czyli naprawdę nam zależało i jaki miał pseudonim, ale nie sceniczny, artystyczny, Turek. Bo opowiadaliśmy o nim. Ludomił Rajski służył w lotnictwie Imperium Osmańskiego jako obywatel osmański po ojcu w trakcie I wojny światowej. Jak są różne książki o historii lotnictwa osmańskiego, to jest tam on, najdelikatniej mówiąc, obecny. Między najróżniejsze odznaczenia lotnicze, najwyższe odznaczenia wojskowe, przepraszam, tureckie, latał pod Gallipoli. Tam, gdzie bardzo ważna bitwa dla Turków, kariera Atatürka, kolejny, można powiedzieć, poziom i wtedy sława jego bardzo wzrosła. No i potem oczywiście możecie zobaczyć jego dom w Krakowie, gdzie jest tablica upamiętniająca z tymi wszystkimi informacjami, też o jego orderach. No i to jest ta słynna legenda miejska, bo są dobudowane minareciki, że tam w ogóle mama to była księżniczka egipska. To wszystko jest oczywiście w legendach miejska, ale minareciki są. Więc mamy, jak widzicie, no, jak się zrobiło szefem lotnictwa, który nie był, bo on na przykład nas niestety zafiksował się, że trzeba zrobić takie właśnie dwusilnikowe myśliwce bombowe, tak? I to była ślepa uliczka. To był projekt Wilk, tak? To na przykład a propos takich błędów, które popełnił, ale był bardzo długo, przez kilkanaście lat szefem lotnictwa. No i generalnie, no jak ktoś służył w Imperium Osmańskim, był obywatelem osmańskim, no to miał trochę skrzywienie bałkańskie, tak powiedzmy. Więc można powiedzieć, lecąc w kierunku Belgradu, leciał bliżej ojczyzny. No i oczywiście tam czasami było tak, pamiętajcie, że na przykład mieliśmy akrobację i wszystko szło dobrze, ale na przykład samolot mógł się popsuć, bo został celem szkolenia pilotów jugosłowiańskich, został na miejscu w Belgradzie porucznik Mędwecki, no ale rozbił się w trakcie akrobacji i był ranny, więc to można powiedzieć, wtedy można powiedzieć, że to nie było, nie sprzyjało reputacji samolotu, tak? Mógł to być kontrreklama, antyreklama. Będą kolejne, prawda, prototypy. P7 wejdzie do produkcji i jak zobaczycie w kolejnym podcaście, no wejdzie też, będzie używany na Bałkanach, ale nie zdradzajmy jeszcze historii. Nie będziemy go eksportować, w innych okolicznościach pojawi się w lotnictwie krajów jednego z państw bałkańskich. Ale zaprojektował, to był ten jego bardzo ważny samolot, zaczął projektować PZL P-11. To będzie główny samolot, który będzie używało lotnictwo polskie, samolot myśliwski w trakcie kampanii obronnej, wojny obronnej w 1939 roku. I piloci polscy byli świetnie wyszkoleni. Maszyna była wtedy już znacznie gorsza od niemieckich, ale mieliśmy znakomicie wyszkolonych pilotów. Było ich dość sporo, bo było popularne szybownictwo i w efekcie ci wszyscy ludzie stanowili potem podstawy dla polskich sił powietrznych na zachodzie, przyczyniając się między innymi do zwycięstwa w bitwie o Anglię, bardzo ważnej. Więc to jest na pewno coś takiego. Pamiętajcie, oprócz konstrukcji lotniczych była po prostu moda w Polsce, bo popularne bardzo szybownictwo. Też wam o tym jeszcze opowiemy, bo będą związki z Bałkanami. Tak samo jak była moda na morze. Chociaż mieliśmy nieduży dostęp do morza. No więc, co robi P-11? Po śmierci Puławskiego zajmuje się tym projektem. Opowiadaliśmy wam w poprzednim podcaście, że Puławski ginie tragicznie w katastrofie na Ochocie w Warszawie. Zastępuje go Wsiewołod Jakimuk, Polak prawosławny, który kontynuuje pracę nad właśnie myśliwcami z literką P. Samolot był zaprezentowany po raz pierwszy w Rumunii, potem poleciał do Stambułu i znowu lata Orliński. I Orliński świetnie pokazuje, prawda, no jest świetnym pilotem, opowiadaliśmy wam Bolesław Orliński, posłuchajcie poprzedniego podcastu, jeśli chcecie przypomnieć, no dla niego trasa Warszawa-Tokio-Warszawa na oleju rycynowym z apteki, to nie jest
tym skrzydłem,
to nie jest żaden problem. No i znowu pokonujemy Amerykanów, Czechosłowaków, Francuzów. No jest, możemy być dumni. No więc efekt jest taki, że zamawiają Rumunii u nas samoloty. Interesowali się inni, oprócz Rumunów, Turcy, Grecy, Jugosłowianie, ale mówią, chcemy lepszy samolot. Rumuni mówią, okej, bierzemy to, co jest. I w efekcie została kupiona ta wersja seryjna P-11B, którą też my używaliśmy przez lotnictwo rumuńskie i było to pierwsze w historii zamówienie na eksport samolotów polskiej konstrukcji. Więc pod tym względem ta współpraca z Rumunią jest ważna i oprócz tego zapadła decyzja, że Rumuni chcą też ją produkować na licencji PZL P-11 i w efekcie, to pamiętajcie o tym, że to był też ten plus, że do nas przyjeżdżały całe ekipy, siedziały po kilka miesięcy, żeby się uczyć, tak, na praktyki. Technicy rumuńscy inżynierowie, na przykład przyjechał wtedy inżynier Timesenku i pracował w zakładach PZL. I w Rumunii uruchomiono produkcję właśnie w zakładach, jak wam w poprzednim mówiłem podcaście, JAR w Braszowie. I na licencji produkowano te samoloty. Są różne dane, ile ich wyprodukowano. Jedna wersja, że Rumuni wyprodukowali 80, inna, że 95. My też staraliśmy się, wiesz, to było też w ten sposób, że oczywiście do nas się zgłaszali, ale my promowaliśmy te samoloty. No i próbowaliśmy, szczególnie Jugosławia, bo uznawaliśmy, że jest ważnym dla nas krajem. Więc chcieliśmy wszystkie te kraje bałkańskie do siebie przekonać. Jakby się im przyjrzeć, to pewnie no najgorzej nam wyszło z Jugosławią, ale i tak zaraz zobaczycie, że mieliśmy wpływ na rozwój lotnictwa jugosłowiańskiego. Proponowaliśmy im właśnie 20 tych samolotów P-11 i oczywiście przyleciał Rajski do Belgradu, potem przez Bukareszt do Lwowa wrócił. Jugosłowiańskie dowództwo lotnicze powiedziało, dobra, ale wolimy bardziej te P-24, tą unowocześnioną wersję. To my im powiedzieliśmy, to my wam zrobimy jeszcze lepszą, P-28. I zaprojektowaliśmy, ale okazało się, że koszty wykonania uznano za zbyt wysokie. No i nie zakupiła tych myśliwców Jugosławia, ale, i tutaj się pojawia ta kwestia, że inna rzecz, która się działa, to inspiracja. Inspiracja była taka dla przemysłu lotniczego jugosłowiańskiego, że między innymi właśnie on się rozwijał to była fabryka w Nowym Sadzie, która potem przeniosła się do Zemunu, czyli mówimy o terenach po drugiej stronie Dunaju. Nowy Sad to stolica prowincji Wojwodina. No i tam powstała firma Ikarus. Nie mylić z tą firmą produkującą autobusy węgierską. I powstał samolot Ikarus IK-2. Myśliwiec jugosłowiański i to można powiedzieć, że to była pierwsza serbska firma produkująca właśnie i samoloty, i samochody. I punktem odniesienia dla niej był właśnie te wszystkie konstrukcje PZLP, te myśliwce polskie, włącznie z tym właśnie Oni to nazywali gołębim skrzydłem, natomiast płatem, przepraszam. Natomiast tutaj w przypadku polskim mówiono o mewim albo polskim płacie i zbudowano je i będą one służyły w 1941 roku. Będą mieli bardzo różne samoloty wtedy Jugosłowianie i część z tych samolotów, spora, to lotnictwo było naprawdę nowoczesne w porównaniu z polskim w 1939 roku, bo między innymi mieli też, to była taka sytuacja, że Niemcy musieli walczyć z samymi sobą, jeśli można tak powiedzieć, bo mieli Jugosłowianie Messerschmitty Bf 109, które załatwił zakup, pracując wtedy, tym się zajmował w ambasadzie Jugosławii w Berlinie, Iwo Andrić. Pisarz wybitny, laureat literackiej Nagrody Nobla, jedyny z byłej Jugosławii, właśnie tym się zajmował. Mieli też inne samoloty i brytyjskie i tak dalej. Ten był, no można powiedzieć, już przestarzały, ale całkiem niezły. Wyprodukowano tych akurat samolotów niedużo, bo 12, ale walczyły w 1941 roku. I ocalałe 3 egzemplarze, to jest losy tych właśnie konstrukcji zainspirowanych przez Polaków. Jak zobaczycie, czasami było tak, no trafiły one do lotnictwa państwa, które się nazywało NDH, Niezawisna Drżawa Chorwacka, czyli państwa ustaszy. I można sobie zrobić, jak znalazłem w Google, modele, gdzie mają państwo Ikarusa IK-2, przypominającego samoloty polskie, który ma, prawda, jest na służbie lotnictwa ustaszy, chorwackich faszystów. Łącznie wyprodukowano właśnie około 300-350 tych samolotów P-11. Ale jedynym oprócz Polski użytkownikiem tego samolotu była Rumunia. Inaczej jest P-24, czyli tym P-11 upgrade'owana, ulepszona wersja na eksport. I to był samolot, który był popularny właśnie bardzo na Bałkanach. Teraz zobaczcie, jak to wyglądało. Oczywiście Paryż znowu prezentujemy. Trzeba było się pokazać światu i zapytania ofertowe trafiają wtedy. Zbiera się po prostu. I znowu Turcja, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Jugosławia. Znowu, no bardzo mocna reprezentacja Bałkanów, a później Estonia i Węgry. Była na nas moda, jeśli można tak powiedzieć. I następnie zaprezentowaliśmy go w Warszawie. My zapraszaliśmy też misje wojskowe. I na przykład zaprezentowaliśmy znowu, cała taka grupa, panowie pewnie z otwartymi poziami. Bułgaria, Estonia, Grecja, Jugosławia, Rumunia i Turcja. Orliński oczywiście, Bolesław wsiada i loty reklamowe. Węgry, Bułgaria, Grecja, Turcja, pokazy w tych krajach, tak. Więc to oczywiście w ten sposób tak prowadzono działalność PR-owsko-reklamową. I udało się podpisać umowy, na przykład z Bułgarią. No i z Bułgarią mamy taki motyw, że właśnie P-24 został nazwany jastrzębiem, czyli odwoływali się do tej tradycji, prawda, u nas od ptaków. One będą potem w 1938 sprzedamy im znowu i to będzie, że w 1939 zostanie wysłana ta dostawa, że no, wtedy będzie na przykład, no w Polsce co my wyprawiamy, tak? I jest wojna, my oczywiście odpowiadała firma, no ale jest kontrakt, jesteśmy firmą porządną, Bułgarzy zapłacili, no to sprzedajemy im samoloty. Więc no tak to niestety wyglądało. Zostały one zniszczone wszystkie podczas bombardowań lotnisk bułgarskich przez lotnictwo aliantów. Opowiemy wam w następnym podcaście takie różne historie, byśmy powiedzieli kronikę towarzysko-lotniczą o bardzo ciekawych historiach związanych z tymi samolotami. Ale nim to zrobimy, to jeszcze pokażemy wam, kto kupił. Więc mamy Bułgarię, mamy Turcję. I tutaj była taka sytuacja, że oprócz zakupu samych samolotów, to rozpoczęliśmy w Turcji produkcję licencyjną. Opowiemy wam o tym, to jest bardzo ciekawa historia, jak polscy inżynierowie przed wojną przyjeżdżają do Turcji, pomagają im rozwijać przemysł lotniczy i następnie w okresie II wojny znajdą tam schronienie i będą przyczynią się dalej do rozwoju tego przemysłu. Trochę o tym w Lechistanie opowiadaliśmy. I jedyny samolot, który przetrwał, to jest Wiesilkoj w Hawadzi Lyk Muzesi, czyli w Muzeum Lotnictwa Kostambułu. Jedyny samolot PZL P-24, który przetrwał.
U
to
Turków.
Właśnie u Turków, tak. Więc to jest, powiedzmy, dla jakichś polskich miłośników lotnictwa święte miejsce. Następnie Rumuni kupili od nas samoloty, a oprócz tego, tak jak Turcy, poprosili o to i dogadaliśmy się, że będzie u nich licencja. I znowu, to co było dla nas korzystne, że przyjeżdżają do nas i się uczą. Więc widzicie, że to jest tak, Polacy jeżdżą tam, oni tutaj. I to jest bardzo ważne dla rozwoju też relacji, bo to jest, no, wówczas sfera bezpieczeństwa dzisiaj powróciła, no jest niezwykle istotna dla współpracy między państwami. Tak się budowało zaufanie. I tutaj się dzieje bardzo ciekawa rzecz, bo po wyprodukowaniu na licencji, Rumuni biorą coś takiego, że biorą tył kadłuba, usterzenie, instalację silnikową, wyposażenie, ale to był górnopłat P-24, tak jak P-11. On ten płat zrobił na górze. Potem zdominowały dolnopłaty, więc Rumuni wzięli płat ten sam Puławskiego na dół. I powstał samolot Jar-80, który potem był jeszcze w wersji 81. Rumuni ich wyprodukowali 460 ponad i służyły one, bo będziemy wam o tym jeszcze trochę opowiadać, podczas II wojny światowej to był jeden z najważniejszych samolotów myśliwskich rumuńskich, walczący na froncie wschodnim. I Rumuni są do dzisiaj z tego oczywiście bardzo dumni, jak my z Łosia, nasza produkcja. Ale tutaj mówimy chwileczkę. Panowie, po pierwsze, wykorzystaliście bardzo. Po drugie, w uruchomieniu produkcji tego właśnie Jara 80 bardzo przyczynili się inżynierowie, czytam, Wilhelm Gibałka, który pracował też w Turcji, mistrz Władysław Turowski, technicy warsztatowi Artur Szpakowski i Polikarp Wróblewski. Tak mógłbym wymieniać, bo...
A nie Gubałesku, Turesku.
Tak. I przyjęli do pracy 26 byłych pracowników polskich i oni bardzo się przyczynili do rozkręcenia produkcji. Tutaj jest z Rumunami taka śliska sprawa, że oczywiście ze względu na sojusz, który został zawarty z Niemcami, bo no, Rumunia znalazła się, będziemy wam jeszcze o tym opowiadać, 40 rok to jest dla nich takie no, poczucie klęski zupełnej, bo zostali pokrojeni, stracili ponad 1/3 terytorium. No nie można było już liczyć, Polski nie ma, byliśmy ważnym sojusznikiem, nie ma Francji, no więc sytuacja jest bardzo nieciekawa, Niemcy dyktują warunki. No i zostali też, to spowodowało, że dołączyli do Paktu Osi, więc no niestety nasi pracownicy, inżynierowie, technicy, mistrzowie, rzemieślnicy podziękowano im i Niemcy wymusili ich, żeby ich zwolnić z pracy i no, przeważnie oni opuścili Rumunię. Opowiemy wam też o takich, którzy zostali, bo są niesamowite biografie, ale no macie taką sytuację, że bezdyskusyjnie Jar 80 to bardzo wyraźny taki znak Polski, tak? Kolejny kraj, czyli mamy po Bułgarii i po Turcji, i po Rumunii. Czwarty kraj bałkański, Grecja. I tutaj jest tak, że z jednej strony sprzedajemy im samoloty, ale z drugiej strony oprócz licencji, że coś jest produkowane, jak można pomóc rozwojowi przemysłu i że te kraje niektóre prosiły nas dobrze, nie chcemy, żeby przyleciał do nas samolot, albo żeby przypłynął statkiem, został przywieziony pociągiem, tylko żeby stworzyć u nas montownię, przywieźć części i od zera go zmontować, i to wyposażenie, żeby na przykład u nas zostało, ten know-how. I tak właśnie było, że zrobiono z Grecją, że montaż samolotów, prawda, nastąpił w koło Aten i to też jest nasz wkład w rozwój myśli technicznej, lotniczej, greckiej. Gdyby nie wojna, to PZL prowadziła bardzo zaawansowane rozmowy, bo okazało się, że ten P-24 się podoba w tych krajach. On był, już powoli się robił przestarzały, ale był tani i dobry, sprawny, więc w efekcie było zamówienie z kilku krajów, w tym z Grecji, Jugosławii, szacowano, że to jest, będzie nawet 120 sztuk i że właśnie większość z nich zostanie zrealizowana, tych zamówień, w 1940 roku. Więc pamiętajcie o tym, że my się, można powiedzieć, rozkręcaliśmy i no niestety Niemcy nazistowskie złapały nas w rozkroku i tych wszystkich samolotów P-24 szacuje się, że wyprodukowano w Polsce, Rumunii i Turcji od 140 według jednych szacunków dwóch do prawie 190. I to jest najbardziej znany na świecie samolot przedwojenny polski, obok Łosia, o którym zaraz opowiemy, który został zaprojektowany przez Puławskiego. Bo jak widzicie, mamy go w czterech krajach. Bułgarii, Rumunii, Turcji i Grecji. Następny samolot, bo mówiłem, z Jugosławią wychodziło cienko, trudno, ale mimo wszystko coś wychodziło, bo proponowaliśmy im samoloty, na przykład Plagę i prawda, ta firma z Lublina i Plagę i Laśkiewicz złożyli ofertę. Bardzo ta firma, przypominam wam, że która robiła szczególnie samoloty towarzyszące, na przykład R13 Lublin, żeby nie było wątpliwości, z Lublina, szkolny Lublin R14, no to złożyliśmy, oni złożyli ofertę, tylko tu był problem, no to każdy zwolennik gospodarki z silnym państwem powie: o, proszę bardzo, trzeba było znacjonalizować, bo ewidentnie problem był taki, że ta wina bardziej była po naszej stronie, bo nie mieli własnego przedstawicielstwa w Belgradzie, trzeba było lobbować i ewidentnie to mamy w raportach polskich oficerów, atasze wojskowych, że oni wszystko robią strasznie wolno, że armia, lotnictwo jugosłowiańskie prosi: proszę dostarczyć dokumenty. Zaraz, w przyszłym roku. No więc było po stronie jugosłowiańskiej zainteresowanie, ale no niestety nam to...
Nie sądzisz, że oni to robili celowo, po to, żeby taki Iwo Andrić mógł w Berlinie załatwić Messerschmitt i
Proszę pana, to zupełnie inny rodzaj samolotu. Po drugie, to się dzieje 7-8 lat wcześniej. Nawet co ciekawe, co było zabawne z tym naszym Plagę i Laśkiewicz, że nie wychodziła nam sprzedaż ani tych towarzyszących, ani szkolnych, a my mówiliśmy: to my wodno samolot dorzucimy. Mamy jeszcze Lublin R13L, to jeszcze to w pakiecie, ale myślę, że relacja była jugosłowiańska.
No, na Dunaju wyląduje.
Tak, no super, no ale jest też Morze Adriatyckie. Może kupmy na początku te, a potem porozmawiamy o jeszcze dorzucacie wodno samoloty.
Jaka szkoda, że to nie ty wtedy negocjowałeś z polskiej strony, naprawdę.
Tak, no niestety, natomiast co się udało, oprócz tego, co mówiliśmy, Ikara i K2, sprzedaliśmy im licencję na produkcję samolotów RWD-8. To były te samoloty, te łącznikowe i szkolne, których wyprodukowaliśmy bardzo dużo w Polsce. Najwięcej jakich samolotów wyprodukowaliśmy. I no, zbudowano tylko kilka sztuk, ale było używane przez lotnictwo wojskowe też jugosłowiańskie w 1941 roku. Ten samolot. I oprócz tego wyprodukowano kilka sztuk samolotów RWD-13. Które produkowano już w innej firmie niż firma, która robiła IK-2, nie Nowy Sad, tylko firma Rogożarski. I to jest coś takiego, że jak widzicie, mamy, że to są często nasz wkład, że my też przekazujemy naszą myśl technologiczną, tak jak był JAR. To tutaj mamy właśnie Rogożarski i tutaj też mamy coś takiego, ciekawą sytuację, że jeden z tych samolotów łącznikowych na licencji polskiej latał w lotnictwie u Staszy, chorwackich faszystów. Więc losy samolotów często są bardzo zaskakujące. Próbowaliśmy też sprzedać, bo żeby było jasne, czasami nam nie wychodziło, to inny taki produkowany właśnie w Lublinie samolot Czapla, też towarzyszący, próbowaliśmy sprzedać Grecji tuż przed wojną, ale niestety nic nam z tego nie wyszło. Ale co się udało? Oprócz PZL P24 i tych samolotów, które produkowali na licencji, ale niedużo, Jugosłowianie. No więc był samolot, o którym wam opowiadaliśmy, już Karaś. Lekki samolot bombowy, PZL 23 i znowu zainteresowanie odbiorców na salonach lotniczych, tak, i na wystawach Sztokholm, Paryż, no i przychodzą zapytania ofertowe. Udało się, zainteresowani byli znowu, jak zwykle, mieliśmy tych z Bałkanów i Rumunia, i Bułgaria, i Turcja, ale najbardziej rozwinęła się współpraca z Bułgarią. Bułgarzy kupili upgrade'owaną wersję PZL-43, nazwali ją Czajka, czyli Mewa. I potocznie u nas w Polsce nazywano ją Karaś Bułgarski. Więc od Karaś zrobił się bułgarski. I czy one brały udział w działaniach zbrojnych? Tak. Gdzie? No bombardowały partyzantów w Macedonii, partyzantów Tity. Bo większość Macedonii była okupowana przez Bułgarię. Bułgarzy by odpowiedzieli: wyzwolona i zjednoczona z ojczyzną. Tak? Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. I sytuacja była taka, że w pewnym momencie uznano, że one były przestarzałe i wycofano je z linii. przetrwały w szkolnictwie i w efekcie zamiast tego używano samolotów Fazan. Fazan, czyli Bażant KB-11. I zaraz do nich wrócimy, bo jak zobaczycie, płynnie przechodzimy, znowu mamy wątek polski. Więc tuż przed wojną dogadaliśmy się z Bułgarami, że sprzedamy im LWS-3. Samoloty właśnie obserwacyjno-łącznikowe. Co lepsze robiliśmy, to od razu staraliśmy się sprzedać. To był też problem, pamiętajcie, naszego tego przemysłu, że on, żeby się utrzymać, to bardzo potrzebował tych kontraktów, tak? No więc, bo był często, no, miał problemy z płynnością finansową, bo no niestety, no byliśmy, nie oszukujmy się, krajem biednym. Więc ustalono, że termin dostawy to będzie przełom 39 i 40 roku. No to wiadomo, no nie mogliśmy się wywiązać i realizację zamówienia oczywiście przerwała agresja niemiecka, ale co się stało? Że dogadaliśmy się, że powstanie dyrżawna aeroplanna robotnica, czyli DAR, firma, która powstała w Łowieczu w północnej Bułgarii i generalnie z Polski przywieziono wyposażenie. Do Polski przyjechali wcześniej bułgarscy specjaliści, w tym dyrektor tej fabryki, czyli co robią Bułgarzy? Bułgarzy chcą zbudować swój przemysł lotniczy na bazie współpracy z Polską. I to im się chwali. No ale wybuch wojny sprawił, że program tego rozwoju lotnictwa we współpracy z Polską doznał znacznych opóźnień z oczywistych powodów. I dopiero w 1942 roku rozpoczęto produkcję, ale jakiego samolotu? Właśnie KB-11 Fazan. I tutaj tak, to był samolot, który był naprawdę podobny do Mewy, do tego stopnia, że było przekonanie, że oni przejęli całą dokumentację Bułgarzy i wykorzystali do tego projektu. Ale można założyć, że to, teraz wiemy, że to są spekulacje, to jest nieprawda, ale ewidentnie, no wiadomo, że coś z tej zaczerpnęli i jest źródło inspiracji dla tej produkcji bułgarskiej w Polsce. I druga sprawa, że Bułgarzy zrobili te samoloty na bazie silników PZL Pegas 19, które Niemcy im sprzedali. Niemcy, którzy przejęli te silniki po zajęciu Polski, sprzedali te silniki do samolotów KB-11 Fazan. I tutaj mamy znowu taką ciekawą sytuację, że rzeczywiście był taki moment, że we wrześniu 1939 roku dyrektor LWS-u zabrał dokumentację Mewy i stąd te spekulacje, do Bukaresztu i miał taki pomysł, żeby właśnie, trudno, jest wojna, Bułgaria jest jeszcze neutralna i jedziemy do Bułgarii i rozkręcamy tą produkcję. Chcemy to robić, tak? Żeby też rozwijać, pamiętajcie, że to zawsze było w jakimś stopniu też korzystne, że my, no ci nasi inżynierowie, ci wszyscy, prawda, mistrzowie, że oni nie siedzą założonymi rękami, tylko pracują, tak? Ale no nic z tego nie wyszło, a losy tego samolotu były takie, że to, co Bułgarom zostało, znowu, gdzie były używane? No przeciwko partyzance, bo Bułgaria to jest ta bardzo ciekawa sytuacja. Pamiętajcie, że nie wypowiedziała wojny Związkowi Radzieckiemu. Bardzo przekonywała Niemców, że to będzie bardzo niepopularne, a potem była taka sytuacja, że podchodził Związek Radziecki, to oni zmienili strony, wypowiedzieli wojny Niemcom i Japonii, byli jeszcze w stanie wojny, bo wypowiedzieli Wielkiej Brytanii i USA i Związek Radziecki, żeby mieć pretekst okupacji, wypowiedział im wojnę, więc przez kilka godzin heroicznie Bułgaria i Fazan i P-43 jako może szkoleniowe broniły Bułgarii przeciwko całemu światu, bo Bułgaria znalazła się w stanie wojny ze wszystkimi. Związkiem Radzieckim, Japonią, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Wytrzymała te kilka godzin. Dobra, ale koniec tych żartów. Ruszamy do naszego najlepszego samolotu, czyli PZL Łoś. No więc wsiada generał Rajski, pseudonim Turek. Tak sobie wyobraź. To były tak zwane, jak to zapisywano, loty prestiżowo-pokazowe. Więc leci trzy łosie. I tylko przystanki. Rumunia, Jugosławia, Bułgaria. No i zbieramy zamówienia. Tutaj mam takie różne informacje z źródła też, że podpisaliśmy umowy. Niektórzy nawet mieli wpłacić jakieś zaliczki. No i mieliśmy sprzedać. I był naprawdę zachwyt. No naprawdę to był bardzo dobry samolot i znowu sprzedawaliśmy tą lepszą wersję niż my mieliśmy we własnych siłach. Jugosławia, Bułgaria, Grecja, Rumunia i Turcja. W przypadku Rumunów, Rumuni chcieli też licencję, a Turcja montaż, a niektóre źródła mówią, że jeszcze licencja. Czyli znowu, zobaczcie, że obok P-24 najprawdopodobniej, obok myśliwców, mielibyśmy taką sytuację, że lotnictwa, siły powietrzne krajów bałkańskich miałyby przede wszystkim samoloty
polskie.
Polskie. I byłoby zabawnie, gdyby jeszcze w trakcie tych wojen częściej była opcja wojny drugiej między nimi do konfliktów, że walczyłyby one między sobą. I Bułgaria była też zainteresowana zakupem jeszcze jednego samolotu, bo jak powiedziałem wam wcześniej, Karaś już się robił przestarzały, więc wyprodukowaliśmy nowy, prawda, zaprojektowaliśmy nowy produkt, nowy samolot lekki bombowy, lepszy znacznie, PZL-46 SUM. Kolejna rybka. I Bułgaria zamówiła wstępnie 12 egzemplarzy. No i było coś takiego, że oczywiście tutaj mogliśmy czasami ich wymuszać pewne warunki, że o moment, obrót samolotu musi być określony silnik, to ma być silnik PZL Pegasus. Że zaczęliśmy też, bo to było bardzo ważne, że pamiętajcie, często było tak, że na początku my jednak braliśmy silniki z zagranicy. A to, co świadczyło o tym, że się ten nasz przemysł rozwija, że na licencji zaczęliśmy robić też, znowu rozwijać swoje konstrukcje silnikowe. No i dostawami była też zainteresowana Turcja, no ale no niestety z tego powodu, że wybuchła wojna, no to nic z tego nie wyszło. Więc oczywiście, gdyby nie wojna, to jakbyśmy spojrzeli na sytuację, kiedy dla krajów bałkańskich wojna, zobaczycie, opowiemy wam w następnym podcaście, to jest przede wszystkim dla Greków 28 października, dzień Ochi, czyli dzień nie 40 roku, bardzo ważne święto, odrzucili ultimatum Mussoliniego i heroicznie się bronili. Wielki wkład polskich samolotów, opowiemy o tym. Dla Jugosławii to jest 6 kwietnia 1941 roku. Pamiętajmy o tym, że to nie, żebyśmy się nie dziwili, że no, poszczególne narody mają inną percepcję, a nie początku tylko 1 września. Tak? I opowiemy wam właśnie, zrobimy wam taką w następnym podcaście kronikę towarzysko, też bo pojawią się najlepsi piloci, będziemy opowiadać asach przestworzy i tak dalej, więc kończymy.
Kończymy z takim morałem, jak rozumiem, czy z dwoma morałami z dzisiejszego odcinka. Pierwszy jest taki, że nawet jak robisz coś świetnie i produkujesz sprzęt światowej klasy, to jeszcze i masz świetnych konstruktorów, to dobrze jest, żebyś miał też dobry dział sprzedaży. Tak? Czyli nawet ważniejszy jest dział sprzedaży. A drugi chyba morał jest smutny. To znaczy nawet jak masz jedne z najlepszych bombowców, to może się okazać, że więcej tych bombowców mają armie innych krajów, tak? Bo tak dobrze je sprzedajemy. No tych Łosi myśmy mieli w takim razie w 1939 jakby policzyć.
Znaczy, tu jest, wiesz, zawsze pamiętaj, problem pierwsza linia, czyli samolot, który jest gotowy od razu do użycia i druga linia, czyli ten, który możesz zastąpić i też jakiś części z niego wykorzystywać elementy do tego, jak na przykład naprawiasz, tak? Natomiast no rzeczywiście na tle, no nie mieliśmy szans w 1939, to w ogóle nie podlega dyskusji i no nie podlega dyskusji to, co mówiłem kilka razy, że to, jak się patrzy z boku, to jest zdumiewające, że każdy z tych samolotów, no to było w ten sposób, że my lepsze modele sprzedawaliśmy za granicę.
Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, kolejny odcinek za tydzień, w piątek późnym popołudniem. Czekamy na państwa głosy. babelmałpa.fm, babelmałpa.fm. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.